Rozdział drugi. Na borynowym podworcu, obstawionym z trzech stron budowlami gospodarskimi, a z czwartej sadem, który go oddzielał od drogi, już się zebrało dość narodu. Kilka kobiet radziło i wydziwiało nad ogromną czerwono-białą krową, leżącą przed oborą na kupie nawozu. Stary pies, kulawy nieco i z oblazłą na bokach sierścią, oganiał graniastą, obwąchiwał ją, szczekał. To wypadał w opłotki i gnał dzieci na drogę, co się były wieszały na płotach i zazierały ciekawie w obejście. Albo docierał do maciory, co legła pod chałupą i rozwalona jęczała cicho, bo ssały ją białe, młode prosięta. Hanka nadbiegła właśnie z ziajana, przypadła do krowy i jęła ją głaskać po gębuli i łbie.
— Granula, biedoto, granula! —
wołała łzawo, aż buchnęła płaczem i lamentem serdecznym. A kobiety radziły raz w raz nowe ratowanie chorej. To sól rozpuszczoną wlewali jej w gardło, to topiony z poświęcanej gromnicy wosk z mlekiem. Radził ktosik mydła z serwatką. Insza znowu wołała, żeby krew puścić. Ale krowie nic nie pomagało. Wyciągała się coraz dłużej. Niekiedy podnosiła łeb i porykiwała długo, jakby o ratunek. Boleśnie, aż jej piękne oczy o białkach różowych mętniały mgłą i ciężki, rogaty łeb opadał z wysilenia, że ino wysuwała ozór i polizywała ręce Hanki.
— A może by Ambroży co poradził? — zaproponowała któraś. — Prawda, na chorobach on jest znający!
— zawtórowali.
Bierze ino, Józia! Na anioł pański dzwonili, to musi jeszcze być przy kościele. La Boga, a jak ojciec nad jadą będzie, to pomstowanie będzie. A przecież my niczego nie winowate,
narzekała płaczliwie. A potem siadła na progu obory, wsadziła chłopakowi w usta, bo popłakiwał białą, pełną pierś i z trwogą niezmierną spoglądała na krowę rzężącą, to przez opłotki na drogę i nasłuchiwała. W pacie szaboi dwa wpadła Józia z krzykiem, że Jambroży już idą. Jakoż i przyszedł zaraz dziad, może stuletni, prosty jak świeca, choć o nodze drewnianej i o kiju. Twarz miał suchą, pomarszczoną, jak kartofel na zwiesnę i szarą takoż, wygoloną i pociętą szramami. Włosy białe jak mleko, kosmykami opadały mu na czoło i kark, bo był z gołą głową. Poszedł prosto do krowy i dokumentnie ją obejrzał. — Oho, widzę, że świeże mięso jedli będzie ta.
— A dyć jej pomóżcie, co? Wylekujcie, a toć krowa ze 300 złotych warta. I dopiero po cielęciu, a dyć pomóżcie. O mój Jezu!
— zawołała Józia. Ambroży wyjął z kieszeni puszczadło, powecował je po cholewie, przyjrzał się pod zorze ostrzu i przeciął granuli arterię pod brzuchem. Ale krew nie trysnęła, a ciekła wolno czarna, spieniona. Stali wszyscy dokoła, pochyleni i patrzyli bez oddechu.
Za późno. Oho, bydlątko ostatnią parę puszcza,
rzekł uroczyście Ambroży.
Nic to, ino paskudnik albo i co innego. Trza było zaraz, kiej zachorzała. Ale te baby ino juchy do płakania są mądre, a jak trza radzić, to w bek kiej owce.
Splunął pogardliwie, obszedł krowę, zajrzał jej w oczy, przyjrzał się ozorowi, obtarł zakrwawione ręce o jej miękką, lśniącą skórę i zabierał się do odejścia.
Na ten pochówek dzwonił nie będę. Zadzwoni ta w garki sami.
Ojciec z Antkiem!
Krzyknęła Józka i wybiegła na drogę naprzeciw, bo głuchy, ciężki turkot rozległ się z drugiej strony stawu, gdzie w rozczerwienionej zorzami zachodu kurzawie czerniał długi wóz i konie.
Tatulu, a to graniasta już zdycha!
Wołała, dobiegając do ojca, który skręcał właśnie na tę stronę stawu. Antek szedł w końcu i podtrzymywał, bo wieźli długą sosnę.
— Nie pleć byle czego, popróżnicy! — mruknął, podcinając konie.
I ambroży puszczali krew i nic. I wosk topiony lali jej w gardziel i nic. I sól i nic. Pewnie paskudnik. Witek pedał, co borowy wygnał ich za gajów i co granula zaraz się pokładała i stękała. Jaże ją i przygnał.
Graniasta, najlepsza krowa, żeby was, ścierwy, pokręciło, kiedy tak pilnujecie.
Rzucił lejce synowi i z batem w garści pobiegł przodem. Baby się rozstąpiły, a Witek, który cały czas coś najspokojniej majstrował pod chałupą, skoczył w ogród i przepadł ze strachu. Nawet Hanka podniosła się na progu i stała bezradna, strwożona.
Zmarnowali mi bydle!
Wykrzyknął wreszcie stary, obejrzawszy krowę.
300 złotych jak w błoto! Do miski to ścierwów aż gęsto, a przypilnować nie ma kto! Taka krowa, taka krowa! A to człowiek ruszyć się z domu nie może, bo zaraz szkoda i upadek!
Dyć ja od południa samego byłam przy kopaniu,
tłumaczyła się cicho Hanka.
A bo ty co kiej widzisz? Krzyknął z wściekłością. A bo ty stoisz, o moje? Taka krowa, taki chaman, że i drugiej nie w każdym dworze by znalazł.
Wyrzekał coraz żałośniej i obchodził ją, próbował podnieść, ciągał za ogon, zaglądał w zęby, ale krowa dyszała chrapliwie i coraz ciężej, krew przestała płynąć, tylko krzepła w czarne, spieczone żużle. Wyraźnie już zdychała.
Nie ma co, ino ją trza dożnąć, choć tyla się wróci.
Rzekł w końcu, przyniósł kosę ze stodoły, poostrzył ją nieco na taczalniku, co stał pod okapem obory, rozdział się ze spencerka, zawinął rękawy koszuli i zabrał się do zarzynania. Hanka z Judzią buchnęły płaczem, bo granula, jakby czując śmierć, uniosła z trudem łeb, zaryczała głucho i padła z przeżniętym gardłem, grzebiąc ino nogami. Pies zlizywał krzepnącą na powietrzu krew, a potem skoczył na doły od kartofli i szczekał na konie stojące z wozem w opłotkach, bo tam je zostawił Antek, a sam spokojnie przyglądał się Jadce.
Nie bucz, głupia! Ojcowa krowa to nie nasza strata!
Powiedział ze złością do żony i zabrał się do wyprzęgania i rozbierania koni, które już Witek ciągnął za grzywy do stajni.
Ziemniaków w polu dużo?
Zagadnął Boryna, myjąc pod studnią ręce.
A bogać tam mało, będzie ze 20 worków.
Trzeba dzisiaj zwieść.
Ale zwoźcie se sami, ja już kulasów nie czuję, ni krzyża, a i licowy kuleje na przednią.
Józka, zwołaj no Kubę od kopania, niech źróbkę założy na licowego i trza dzisiaj zwieść. Deszczano być może.
Ale wrzał złością i zmartwieniem, bo coraz to przystawał przed krową i klął siarczyście. A potem łaził po podwórzu i zaglądał to do obory, to do stodoły, to pod szopę i sam nie wiedział, czego szuka. Żarła go ano taka strata.
Witek! Witek!
Jął wołać i odpinał szeroki rzemień z bioder, ale chłopak się nie pokazał. Ludzie się porozchodzili, bo rozumieli, że taka szkoda i taka markotność musi się skończyć bitką. Jako że do niej Boryna był skory zazwyczaj, ale stary klął tylko dzisiaj i poszedł do izby.
Hanka, a dajno jeść!
Krzyknął na synową w otwarte okno i poszedł na swoją stronę. Dom był zwykły, kmiecy, przedzielony na przestrzał sienią ogromną, szczytem wychodził na podwórze, a frontem czterookiennym na sad i na drogę. Jedną połowę od ogrodu zajmował Boryna z Józią, a na drugiej siedzieli Antkowie. Parobek z pastuchem sypiali przy koniach. W izbie było już czarniawo, bo przez małe okienka przysłonięte okapem i zagajone drzewami mało przeciskało się światła. A i mroczało już na świecie, że tylko połyskiwały szkła obrazów świętych, co rzędem czerniły się na bielonych ścianach. Izba była duża, ale przygnieciona czarnym pułapem i ogromnymi belkami pod nim. I tak zastawiona różnym sprzętem, że tylko koło wielkiego komina z okapem, co stał przy siennej ścianie, było nieco swobodnego miejsca. Boryna się rozzuł i poszedł do ciemnego alkierza. Zamykając drzwi za sobą, odsunął z małej szybki deskę, że zachodnie światło krwawym brzaskiem zalało alkierz. Izdebka pełna była różnych rupieci i statków gospodarskich. Na drążkach w poprzek przewieszonych wisiały kożuchy. Czerwone pasiaste wełniaki, białe sukmany, to całe pęki motków szarej przędzy i zwinięte w kłęby brudne runa owiec i worki z pierzem. Wyciągnął białą sukmanę i pas czerwony, a potem długo czegoś szukał w beczkach napełnionych zbożem. To w kącie pod stosem starych rzemieni i żelastwa, aż usłyszawszy Hankę w pierwszej izbie, zaciągnął deskę na okienko i znowu coś długo grzebał w zbożu. A na ławie pod oknem już się dymiło jadło. Od ogromnego tygla z kapustą rozchodził się zapach słoniny, jak i od jajecznicy, której niezgorsza miseczka stała obok. – Gdzie Witek pasł krowy? – zapytał, krając potężny glon chleba z bochna, jak przetak wielkiego.
– Na dworskich zagajach i borowy go stamtąd wygonił.
– Ścierwy zmarnowali mi bydle.
– Przecięch tylo krowa – to się zlachała w tym gonieniu, że się w niej coś ich zapaliło.
Dziadaki psie krwie! Paśniki są nasze! W tabeli stoi kij wół, a one cięgiem wyganiają i pedają co ich!
Drugich też powyganiali, a chłopaka walkowego tak zbił, tak zbił!
Ha! Do sądu trza, albo i do komisarza! 300 złotych warta jak nic!
Pewnie, pewnie!
Przytakiwała rada niezmiernie, że ojciec się udobruchali. Powiedzcie Antkowi, że skoro ziemniaki zwiedzą, to niech się wezmą do krowy. Trza ją obłupić i poćwiertować. Przydny od wójta, to wama pomogę. W sąsieku u Belki ją powiesić. Będzie przespiesznie ode psów, lebo jeńszej gadziny. Skończył wrychle jeść i wstał, by się nieco przeogarnąć. Ale takie ociążenie poczuł w sobie, takie ciągotki w kościach, taką senność, że jak stał, rzucił się na łóżko, by się spacież przedrzymać. Hanka poszła na swoją stronę i krzątała się po izbie i coraz to wychylała się przez okno spojrzeć na Antka, który pożywiał się na ganku przed domem. Odsadził się od miski obyczajnie i zwolna ciągnął łyżkę za łyżką, skrzybiąc mocno owręby i spozierając czasami przed się na staw. Bo zachód już był i na wodzie czyniły się złotopurpurowe tęcze i płomienie koliska, przez które niby białe chmurki przepływały z gęgotem gęsi, rozlewając dziobami sznury krwawych pereł. Wieś zaczynała się mrowić i wrzeć ruchem. Na drodze z obu stron stawu ciągle podnosiły się kurzawy i turkoty wozów i porykiwania krów, które wchodziły do stawu po kolana, piły wolno i podnosiły ciężkie łby, aż cienkie strugi wody, niby bicze opali, opadały im z szerokich gębul. Gdzieś od drugiego końca stawu słychać było trzask kijanek bab piorących i głuchy, monotonny łopot cepów w jakiejś stodole.
Antek, urąb no pieńków, bo sama nie poradzę.
Prosiła nieśmiało i z obawą, bo nic to nie było u niego skląć albo i zbić z leda powodu. Nie odrzekł nawet, jakby nie słyszał, że ona nie śmiała powtórzyć i już sama poszła udziabywać trzaski z pni. I milczał zły, zmęczony całodzienną pracą srodze i patrzył teraz na staw, na drugą stronę, w duży dom. Świecący białymi ścianami i szybami okien, bo zachód bił w niego. Pęki czerwonych georgini wychylały się z zakamiennego płotu i paliły jaskrawo na tle ścian, a przed chałupą, w sadzie, to pomiędzy opłotkami uwijała się wysoka postać, ale twarzy rozeznać nie można było, bo co chwila ginęła w sieni, to pod drzewami. Śpią sek jej dziedzic, a ty porobku rób. Mruknął ze złością, bo ojcowe chrapanie rozlegało się aż na ganku. Poszedł na podwórze i raz jeszcze przyjrzał się krowie. Już ci kojcowa krowa, ale i nasza strata. rzekł do żony, która, że to Kuba przywiózł ziemniaki z pola, rzuciła łupanie drzewa i szła do woza.
Doły jeszcze niewyporządzone, to trza zesuć na klepisko.
Kij ojciec mówili, żebyś na klepisku krowę z Kubą obdarł i wyporządził.
Zmieści się i krowa, zmieszczą się i ziemniaki,
szeptał Kuba, otwierając wieżeje stodoły na rozcież.
Ja ta nie jestem drzyk, co bym krowę obłupiał ze skóry,
rzucił Antek. I już nie mówili. Słychać było tylko gruchot zsypywanych na klepisko ziemniaków. Słońce zgasło. Wieczór się robił. Świeciły jeszcze zorze łunami zakrzepłej krwi i ostygłego złota i posypywały na staw jakby pyłem miedzianym, że wody ciche drgały rdzawą łuską i szmerem sennym. Wieś zapadała w mrokach i w głęboką, martwą ciszę jesiennego wieczora. Chałupy malały, jakby się przypłaszczały do ziemi, jakby się tuliły do drzew sennie pochylonych, do płotów szarych. Antek z Kubą zwozili ziemniaki, a Hanka z Juzią uwijały się koło gospodarstwa, bo gęsi trzeba było zagnać na noc, to świnie nakarmić, bo z kwikiem cisnęły się do sieni i wsadzały żarłoczne ryje do cebratek, gdzie stało picie dla bydląt, to krowy wydoić, bo właśnie Witek przygnał resztę z pastwiska i zakładał im za drabiny po garści siana, żeby spokojniej stały przy dojeniu. Jakoż Juzia zabrała się doić pierwszą z brzegu, gdy Witek wylazł od żłobów i spytał cicho, trwożnie.
Juzia, a gospodarz źli?
O Jezu, spierą cię, chudziaku, spierą! Tak pomstowali!
Odpowiedziała, wytykając ku światłu głowę i osłaniając ręką twarz, bo krowa chlastała ogonem, oganiając się od much.
Ale bom to winowaty, ale borowy mnie wygnał i jeszcze chciał kijem sprać, inom uciekł, a granula zarno się jeła pokładać, porykiwać, a stękać, żem do chałupy przygnał.
Zamilkł, ale słychać było ciche, bolesne chlipanie i siurkanie nosem.
Witek, a nie bucz kij ciele, bo ci to pierwszyzna, że cię ojciec spierał. Już ci, że nie pierwszyzna, ale zawdy tak się bojam, bo nijakiej wytrzymałości na bicie nie mam. Głupiś parobek tylia boja się. Już ja przełożę tatusiowi.
Przełożysz, Juzia?
Zawołał radośnie.
Bo to borowy mnie wygnał z krowami, bo... Przełożę, Witek, ino się już nie bojaj.
Kij tak, to naści tego ptaka.
Szepnął radośnie i wyjął z zanadrza drewniane cudło.
Obacz, ino, jak się sam rucha.
Postawił go na progu obory, nakręcił i ptak zaczął się kiwać, podnosić nogi długie i spacerować.
Bociek, Jezu, a dyć się rucha, kij żywy.
Zawołała zdumiona, odstawiła szkopek, przykucnęła przed progiem i z najwyższą radością i zdumieniem patrzyła.
Jezu, to z ciebie mechanik i to się sam tak rucha, co?
A sam, Juzia, i nogo kołeczkiem nakręcę, to już se spaceruje kiej dziedzic po obiedzie. O!
Odwrócił go i ptak poważnie, a śmiesznie zarazem podnosił długą szyję. Podnosił nogi i szedł. Zaczęli się śmiać serdecznie i bawić się jego ruchami, tylko Juzia czasami podnosiła oczy na chłopaka. Podziw w nich był, a zdumienie.
Juzia!
Rozległ się głos Boryny sprzed chałupy.
A czeguj!
Odkrzyknęła.
Chodzino!
Kij dojem krowy!
Pilnuj tu, bo idę do wójta!
Powiedział, wsadzając głowę do ciemnej obory.
Nie ma tutaj tego znajdka, co?
Witka? Ni, pojechał po ziemniaki z Antkiem, bo Kuba miał użnąć sieczki dla koni.
Odpowiedziała prędko i trochę niespokojnie, bo Witek przycupnął za nią ze strachu.
Ścierwa ten chłopak, to ino pasy drzeć, żeby zmarnować taką krowę.
Mruczał, powracając do izby, gdzie się odział w nową kapotę białą, wyszywaną na wszystkich szwach czarnymi tasiemkami, nadział wysoki czarny kapelusz, okręcił się czerwonym pasem i poszedł drogą nad stawem ku młynowi.
Roboty jeszcze tyla. Z wózka drzewa, Siew nieskończony. Kapusta w polu. Ściółka niewygrabiona. Podorać by trza na kartofle. Dobrze by i pod owsy. A tu jedź na sądy. La Boga, że to człek nigdy obrobić się nie obrobi. Ino cięgiem jak ten wół w jarzmie. Że i wyspać się nie ma czasu, nie odpocząć. Rozmyślał. A tu i ten sąd. Tłumok, ścierwa, hale, ja z nią sipiałem. Żebyś ozu straciła, lakudro jakaś, suka. Splunął ze złością, nabił fajeczkę machorką i długo pocierał zwilgotniałe zapałki o portki, nim zapalił. Pykał od czasu do czasu i wlókł się wolno. Bolały go wszystkie kości i żale za krową raz w raz go markociły i rozbierały. A tu ani się odbić na kim, ani wyżalić, nic. Sam jak ten kołek. Sam o wszystkim myśl. Sam deliberuj łbem. Sam kiele wszystkiego obiegaj, kiej ten pies. A do nikogo i słowa przemówić, i rady znikąd ni pomocy. A ino strata i upadek. A wszystkie to kiej te wilki za owcą. A ino skubią, a patrzą, kiedy ozerwą w kawały.
Ciemnawo już było we wsi. Przez przywierane drzwi i okna, że to wieczór był ciepły, buchały smugi ognisk i zapach gotowanych ziemniaków i żuru ze skwarkami. Gdzieniegdzie jedli w sieniach albo i zgoła przed domami, że ino skrzybot łyżek słychać było, a pogadywania. Boryna szedł coraz wolniej, bo ociężało go rozdrażnienie, a potem przypomnienie nieboszczki, co ją na zwiesnę był pochował, ułapiło go za grdykę.
Ho, ho, przy niej, co ją wspominam wieczorem w dobry sposób, nie przygodziłoby się tak granuli. Gospodyni to była, gospodyni. Już ci, że i mamrot, i przeklętnica też, że i dobrego słowa nikomu dać nie dała i cięgiem się z babami za łby wodziła. Ale zawsze żona i gospodyni.
Tu westchnął pobożnie na jej intencje i żal go jeszcze większy dusił, bo przypominał, jak to bywało.
Przyszedł z roboty, spracowany, to i jeść tłusto dała i często gęsto kiełbasy podtykała kryjomo przed dzieciskami. A jak się wszystko darzyło, i cielaki, i gąski, i prosiaki, że co jarmarek było z czem jeździć do miasta i grosz był zawsze gotowy. Na zakład z samego przychówku. A już co kapusty z grochem, to już jęsza zgoła tak nie potrafi.
A teraz co? Antekino na swoją stronę ciągnie. Kowal też wypatruje, aby co chycić. A Juska? Skrzat głupi, któremu plewy jeszcze we łbie. Co i nie dziwota, bo dziełsze mało co na dziesiąty rok idzie.
Hanka kiej ta ćma łazi. A choruje jeno. I tyle zrobi, co ten pies napłacze.
To ci marnieje wszystko. Granule trzeba było dożnąć. We żniwa wieprzak zdechł. Wrony gąski tak przebrały, że z połowa ostała. Tyle marnacji. Tyle upadku. Przez sito wszyćko leci. Przez sito.
Ale nie dam!
Wykrzyknął prawie głośno.
Póki rucham tymi kulasami, to ani jednej morgi nie odpiszę i do waju na wycuk nie pójdę. Ino grzela z wojska do dom powróci, to niech ta Seantek na żoniną gospodarkę wróci. Nie dam!
Niech będzie pochwalony!
Zabrzmiał jakiś głos.
Na wieki!
Odrzucił machinalnie i skręcił z drogi w szerokie i długie opłotki, bo wójtowa osada leżała trochę w głębi. W oknach się ściemniło i pieski ujadać poczęły. Wszedł prosto do świetlicy.
Wójt doma?
Zapytał tłustej kobiety klęczącej przy kołysce i karmiącej dziecko.
Zarno wrócą, pojechał po ziemniaki. Siadajcie, Macieju, a dyć i ci też czekają na niego.
Wskazała ruchem brody na dziada siedzącego przy kominie. Był to ten stary ślepiec wodzony przez psa, Czerwonawe światło szczap ostro opływało jego ogromną, wygoloną twarz, łysą czaszkę i szeroko otwarte oczy, zasnute bielmem, nieruchomo tkwiące pod siwymi, krzaczastymi brwiami.
— Skąd to Pan Bóg prowadzi?
— zapytał Boryna, siadając po drugiej stronie ognia.
— Ze świata, a skądże by, gospodarzu?
— odpowiadał wolno, rozlazłym, jęczącym, iście proszalnym głosem i nadstawiał pilnie uszów, a wyciągnął tabakierkę.
— Zażyjcie, gospodarzu!
Maciej zażył rzetelnie i kichnął raz po raz, trzy razy, aż mu łzy w oczach stanęły.
Tęga jucha!
I rękawem tarł załzawione oczy.
Niech wam będzie na zdrowie, Peterburga. Dobrze ano robi na oczy.
Wstąpcie jutro do mnie, krowę dożną, to się tam jaka sztuczka dla was znajdzie.
Bóg zapłać. Boryna, widzi mi się, co?
A już ci, żeście to rozeznali? No, no.
Po głosie, ino, po gadaniu.
Cóż to we świecie słychać? Wędrujecie cięgiem?
Moi ściewy, a cóżby? A to źle, a to i dobrze, a to i różnie, jak we świecie. A wszyscy piszczą, a narzekają. Jak przyjdzie dziadowi co dać, albo i drugiemu, a nagorzałe mają.
Prawdę rzekliście, bo ano taki jest.
Ho, tyle roków się człek telepie po tej świętej ziemi, to się i wie różnie.
A gdzieście to podzieli tego znajdę, co was prowadza u łoni?
Zapytała wójtowa.
Poszedł se ścierwa, poszedł. Wyłuskał od mi dobrze torbeczki. Miałem coś grosza od ludzi ochwiarnych, com go niósł na wotywy do częstochowskiej panienki. To mi jucha podebrał i poszedł we świat. Cichoj, Burek, bo to pewnikiem wójt.
Pociągnął sznurkiem i pies warczeć przestał. Zgadł, bo wójt wszedł, bat rzucił w kąt i od progu wołał.
Żono, jeść, bom głodny kiej wilk. Jak się macie, Macieju? A wy czego, dziadu? Ja do was, Pietrze, wedle tej mojej sprawy, co ma być jutro.
Ja zaś se poczekam, panie wójcie. Każecie w sieniach, dobrze i tam będzie. A ostawicie przy ogniu, że to stary jestem, ostanę. A dacie tę miseczkę ziemniaków, albo i chleba z kipkę, to pacierz za was zmówię, jeden albo i drugi. Jakbyście dali gotowy grosz, albo i dziesiątkę.
Siedźcie se, dostaniecie i kolację, a chcecie, to zanocujecie.
I wójt siadł do miski, okrytej parą świeżo tłuczonych ziemniaków i polanych obficie skwarkami. W drugiej donicy stało zsiadłe mleko.
Siadajcie, Macieju, z nami, zjecie, co jest!
Zapraszała wójtowa, kładąc trzecią łyżkę.
Bóg zapłać, przyjechałem z boru, tom se już dobrze podjadł.
Bierzcie się, ano, za łyżkę. Nie zaszkodzi wam. Teraz już wieczory długie.
Długi pacierz i duża miska. Jeszcze bez to nikt i nie pomarł.
Rzucił dziad. Boryna wzdragał się, ale w końcu, że słonina mocno raziła mu nozdrza, przysiadł się do ławki i pojadał zwolna, delikatnie, jak obyczaj kazał. A wójtowa raz w raz wstawała i dokładała kartofli, to mleka przylewała. Dziadowski pies się kręcił i skamlał z dziebko do jadła.
Cicho, Burek, gospodarze ano jedzą i ty dostaniesz, nie bój się.
Uspokajał go dziad i wciągał nozdrzami smakowitą woń, a przygrzewał ręce przy ogniu.
To Jewka was podobno zaskarżyła!
Zaczął wójt, podjadłszy nieco.
A ona ci, żem to jej zasług nie wypłacił. Zapłaciłem, jak Bóg w niebie, I jeszcze ponadto z dobrego serca księdzu za chrzciny dał worek owsa. Ona powieda, że ten dzieciak to... W imię ojca i syna, wściekła się czy co?
Ho, ho, stary z was, a jeszcze majster!
Wójtowie poczęli się śmiać. Staremu prędzej się przytrafi, bo praktyk ci jest i znający, szeptał dziad.
Cygani jak ten pies, ani mię utknął. Jeszcze by taki tłumok, taka pode płotem zdychała, a skamlała, co by ją za samą waża, kąt do spania wziąć, bo na zimę szło. Nie chciałem, ale nieboszczka peda, weźmiem, przyda się w domu, co mamy przynajmować. Będzie swoja pod ręką. Nie chciałem ja, jako że zimą roboty nijakiej, a jedna gęba więcej do miski. Ale nieboszczka pedo, nie turbuj się, umie ponowełniaki i płótno tkać. Zasadzę ją i niech ta se ścibie, zawsze coś uścibie. No i ostała, odpasła się ino i zarno się postarała o przychówek. A kto w spółce, to już różnie gadali. Ona skarży na was.
Zakatrupie ścierwę, cygana pieskiego.
Ale do sądu trzeba mi iść.
Pójdę. Bóg zapłać, żeście mi powiedzieli, bo wiedziałem ino, że o zasługi.
Ale zapłaciłem. Na co świadków mam? A pyskacz zapowietrzony, a dziadówka. Lo Boga, tyle umartwienia, że jaż chyba udzierżyć nie udzierżę. A to mi krowa padła, że dożnąć musiałem. Roboty niepokończone. A tu człowiek samkiej ten palec.
U wdowca tokiej między wilkami owca,
powiedział znowu dziad.
O krowem słyszał, mówili mi już na polu. To dworska sprawa, bo ponoborowy wygnał z zagajów. Najlepsza krowa, ze 300 złotych wartała. Zegnała się, bo ciężka była, zapaliły się w niej wątpie, żem dożnąć musiał. Ale dworowi tego nie daruję, podam do sądu.
Ale wójt zaczął mu tłumaczyć i przekładać, żeby się wstrzymał. Jako w pierwszej złości zawsze się źle radzi, bo stał za dworem, a w końcu, żeby zwrócić rozmowę w inną stronę, mrugnął na żonę i powiedział.
Bo byście się, Macieju, ożenili i miałby kto gospodarstwa pilnować. A dyć na zielną skończyłem 58 roków. Co wama też w głowie? Jeszcze tamta dobrze nie ostygła.
Weźcie kobietę do swego wieku, a zaraz się wam zgoi wszystko.
Dodała wójtowa i jęła sprzątać ze stołu.
Dobra żona głowy mężowej korona,
dorzucił dziad, obmacując miski, które przed nimi postawiła wójtowa. Żachnął się Boryna, ale zamedytował głęboko, że mu to samemu do głowy nie przyszło. Bo jaka się tam kobieta nadarzy, a zawsze z nią lepiej niźli samemu biedować.
Która i głupia jest, i niemrawa, która znów kłótnica, która do chłopskich kołtunów sięgająca, która paparuch, a latawiec po muzykach i karczmach, a zawsze chłopu z nią lepiej i wygoda,
ciągnął dziad pojadając.
Dopiero by na wsi wydziwiali,
powiedział Boryna.
Hale, ludzie wama zwrócą krowę, albo i co poradzą, albo i kiele gospodarstwa chodzić będą, albo się nad wami użalą,
zagadała gorąco wójtowa.
Albo i ciepłą pierzynę narządzą,
zaśmiał się wójt.
A we wsi tyle jest dziewuch, że jak się idzie między chałupami, to buchak jej z pieca.
Ale widzisz go, rozpustnik, czego mu się zachciewa? A Zośka Grzegorzowa na ten przykład śmigła piękna i wiano nie zgorsze.
A cóż to Maciejowi potrzawiana? Nie gospodarz to pierwszy we wsi?
Kto by tam miał dobra, a i gruntu dosyć,
zaoponował dziad.
Ni, Grzegorzowa nie dla nich,
podjął wójt.
Za mdła i młódka to jeszcze.
A Jędrzkowa Kasia?
Wyliczała dalej wójtowa.
Zmówiona, Wczoraj rochów Adam posyłał z wódką.
Jest ci jeszcze Stachowa Weronka.
Mam rot latawiec i jedno biedro ma grubsze.
A wdowa potomku, jakże to jej całkiem jeszcze do żeniaczki?
Troje dzieci, cztery morgi, dwa krowie ogony i stary kożuch po nieboszczyku.
A u Lisia tego Wojtka, co to za kościołem siedzi?
I to la kawalera. Przychowkiem chłopak mógłby już być do pasionki, ale Maciejowi tego nie potrza, ma już pastucha swojego.
Jest jeszcze, jest tego nasienia pannowego, ale ino wybieram takie, co by pasowały dla Macieja.
A zobaczyłaś o jednej, co by była dla nich w sam raz?
Którna?
A Jagna Dominikowa?
Prawda, całkiem o niej przepomniałam.
Sielna dziewucha, a rosła, że bezpłatnie przejdzie, bo żertki pod nią pękają. A piękna, biała na gębie, a urodna kiej jałowica.
Jagna? Powtórzył Boryna, słuchając w milczeniu wyliczania.
A to powiadają o niej, że łasa na chłopaków.
Ale był to, kto przy tym, to wie. Pleciuchy pletą, byle pleść, a wszystko ino przez zazdrość.
Broniła mocno wójtowa.
Ja też nie powiadam sam z siebie. Ino tak pogadują. Ale trza mi iść.
Poprawił pasa, wraził węgielek we fajkę i pyknął parę razy.
Na którą to w sądzie?
Zapytał spokojnie.
Na dziewiątą, napisane w powiestce. Musicie do dnia wstać, jeśli na piechty.
I źróbką se wolno pojadę. Ostańcie z Bogiem. Dziękuję wama za pożywienie i sąsiedzką radę.
Idźcie z Bogiem, a pomyślcie coś wama raili. Powiecie to z wódką pójdę do pani matki i jeszcze przed godami sprawim wesele.
Boryna nie odrzekł nic. Łypnął ino oczami i wyszedł.
Jak stary młódkę bierze, diabeł się cieszy, bo profit z tego miał będzie.
Rzekł dziad poważnie, skrobiąc głośno pod niemiski. Boryna wolno wracał i żuł w sobie rozważnie, co mu raili. Nie dał poznać po sobie tam u wójtów, że mu się ta myśl strasznie udała. Bo jakże gospodarz był, a nie żaden chłopak, co to ma jeszcze mleko pod nosem, a na wspominę korzeniaczce, a że kwiczy i z nogi na nogę przestępuje. Noc już ogarnęła ziemię, gwiazdy srebrną rosą pobłyskiwały z ciemnych, głuchych głębin. Cicho było we wsi. Psy tylko niekiedy poszczekiwały, a tu i ówdzie spoza drzew mżyły się słabe światełka. Czasem wilgotny podmuch zawiał z łąk, że drzewa poczęły się lekko chybotać i z cicha poszmerywać listkami. Boryna nie wrócił drogą, jaką był przyszedł, a tylko puścił się w dół. Przeszedł most, pod którym woda z bełkotem przelewała się do rzeki i waliła głucho na młyn, i nawrócił na drugą stronę stawu. Wody leżały ciche i lśniły się czarniawo. Pobrzeżne drzewa rzucały na tafle czarne cienie, jakby ramą obejmowały brzegi. A w pośrodku stawu, gdzie jaśniej było, odbijały się gwiazdy niby w zwierciadle stalowym. Maciej sam nie wiedział, dlaczego nie poszedł prosto do domu, a wybrał dłuższą drogę. Może aby przejść koło domu Jagny? A może aby zebrać nieco myśli i pomedytować?
Już ci, że byłoby nie zgorzej. Już ci. A co tam o niej mówią, to taka prawda.
Splunął. Sielna kobieta. Dreszcz nim wstrząsnął, bo i chłód wilgotny szedł od stawów, a u wójtów gorąc był silny.
A bez kobiety trza zmarnieć, albo dzieciom gospodarkę odpisać.
Myślał.
A duża jucha i kiej malowana. A krowa najlepsza padła. A kto wie jutra? Może to i trza poszukać żony. Tyle obleczenia po nieboszczce jest. Przygodziłoby się. Ale stara Dominikowa to pies. A cóż, mają chałupę i grunt, to by na swoim ostała. Troje ich, a mają 15 morgów. To niby na Jagnę 5 i spłata za chałupę i lewentarz. 5 morgów to rychtyk. Te pola za moim kartofliskiem, żyto. Widzi mi się, posiały latoś, tak. 5 morgów do moich to 35 bez mała. Karwa z pola.
Zatarł ręce i poprawił pasa.
To ino młynarz ma więcej. Złodziej, krzywdą ludzką a prezentami, a oszukaństwem tyle nabrał. A na bezrok podwiózłby gnoju i uprawił i pszenicy posiał na całym kawale. Konia by trzeba przykupić, a i po granuli krowinę jaką. Prawda, krowę by dostać dostała. I tak rozmyślał. Liczył, rozmarzał się gospodarsko, aż czasem i przystawał z ciężkiej deliberacji. A że mądry chłop był, to wszystko za się zbierał w sobie i głęboko w głowę patrzył, co by czego nie prześlepić i nie przepomnieć. Wrzeszczały by juchy, wrzeszczały! Pomyślał o dzieciach, ale wnet fala mocy i pewności zalała mu serce i skrzepiła głuche jeszcze, wahające postanowienia. Grunt mój, wara komu drugiemu do niego, a nie chce tato!
Nie skończył, bo stanął przed chałupą Jagny. Świeciło się u nich jeszcze i przez otwarte okno padała szeroka smuga światła i szła przez kierz georginiowy i niskie drzewa śliwkowe aż na płot i drogę. Boryna stanął w cieniu i zapuścił wzrok w izbę. Lampka tliła się nad okapem, ale w kominie musiał się buzować tęgi ogień, bo słychać było trzask świerszczyny i czerwonawe światło zapełniało ogromną, mroczną po kątach izbę. Stara skulona przed kominem czytała coś głośno, a Jagna przeciw niej twarzą do okna siedziała. W koszuli była tylko i z podwiniętymi do ramion rękawami. Podskubywała gęś.
Urodna jucha to urodna, myślał.
Podnosiła czasem głowę, nasłuchiwała matki. Wzdychała ciężko. To znowu brała się skubać pióra, aż gęś zagęgała boleśnie i rwać się poczęła z krzykiem z jej rąk i bić skrzydłami, że puch się rozwiał po izbie białym tumanem. Uspokoiła ją rychło i mocno ściskała kolanami, że gęś jeno pogęgiwała z cicha, a boleśnie. I odpowiadały jej inne gdzieś z sieni czy z podwórza.
Piękna kobieta!
Pomyślał i odszedł śpiesznie, bo mu uderzyło do głowy, aż się podrapał, zapiął pętle i pasa przyciągnął. Już był w swoich wrotach i wchodził w opłotki, gdy się obejrzał na jej dom, bo rychtyk stał naprzeciw, tyle że po tamtej stronie wody. Ktoś akurat nie wychodził, bo przez drzwi uchylone lunęła struga światła, jak błyskawica zamigotała i padła aż na staw. Potem czyjeś mocne stąpania zadudniły i rozległ się chlupot wody nabieranej, a w końcu wskroś ciemni i mgieł, co się były zwlekały z łąk, śpiew się ozwał przyciszony. Ja za wodą, ty za wodą, jakże ja ci buzi podam, podam ci ją na listeczku, a naścirze, kochaneczku. Słuchał długo, ale głos rychło przepadł i światła wkrótce pogasły. Na niebo wtaczał się zza lasów księżyc w pełni i rozsrebrzał czuby drzew i siał przez gałęzie światło na staw i zaglądał w okna chat, co mu były naprzeciw. Psi nawet pomilkli. Cichość niezgłębiona objęła wieś całą i stworzenie wszelkie. Boryna obszedł podwórze, zajrzał do koni, parskały i gryzły obroki. Wsadził głowę do obory, bo drzwi dla gorąca stały otworem. Krowy leżały przeżuwając, a postępując, jako to jest zwyczajnie u bydlątek. Przywarł wrota do stodoły. Zdjąwszy kapelusz, szedł do izby i mówił półgłosem pacierz. A że spali już wszyscy, rozzuł się po cichu i zaraz legł spać. Ale zasnąć nie mógł. To pierzyna go parzyła, że nogi spod niej wysuwał. To mu po głowie chodziły sprawy różne, a turbacja, a pomyślenia. To mu brzuch ano ciężył srodze, że postękiwał i mruczał.
Zawżdy mówię, że zsiadłem mleko ino rozpiera brzucho, co by na noc nie dawać.
A potem ją myśleć o Jagnie. Jakby to dobrze było, bo i urodna, i gospodarna, i tyle pola. To znowu przypominał sobie dzieci, to te gadania na Jagnę, że mąciło się w nim wszelakie rozeznanie, już nie wiedział, co począć. Że uniósł się nieco, jak to było zwyczajnie, chciało mu się do drugiego łóżka zawołać i poradzić.
Maryś, żenić się, czy to się nie żenić z Jagną?
Ale wczas sobie przypomniał, że Maryś już odzwiestny na cmentarzu. A tam se śpi Józka i chrapie. A on jest sierota, która poradzić się nikogo nie ma. To ino westchnął ciężko, przeżegnał się i jął mówić zdrowaśki za nieboszczkę i wszystkie dusze w czyśćcu ostające.